Pani Galadriela spojrzała na Gimlego, który siedział smutny i wzburzony, i obdarzyła go uśmiechem. Krasnolud zaś, na dźwięk starych nazw w rodzinnej swojej mowie, podniósł wzrok i spotkał jej oczy. Wydało mu się, że nagle zajrzał w serce przeciwnika i zobaczył w nim miłość i współczucie. Wyraz zdumienia odmienił mu twarz i Gimli na uśmiech odpowiedział uśmiechem. Wstał niezgrabnie i kłaniając się na krasnoludzką modłę powiedział: — Lecz jeszcze piękniejszy jest kraj Lorien, a pani Galadriela pozostaje jego klejnotem cenniejszym niż wszystkie skarby podziemi. Zapadła cisza. Wreszcie znów przemówił Celeborn.
— Nie wiedziałem, że tak straszne przeżyliście losy — rzekł. — Niech Gimli nie pamięta mi ostrych słów. Płynęły z serca przepełnionego troską. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wesprzeć was, każdego wedle jego potrzeb i życzeń. Szczególnie zaś tego spośród małoludów, który dźwiga brzemię.
— Znamy cel waszej misji — powiedziała Galadriela, patrząc wprost na Froda. — Nie chcemy jednak mówić o nim tutaj wyraźniej, ale zapewne okaże się, że nie na próżno przybyliście do tego kraju w poszukiwaniu pomocy, co niewątpliwie leżało w planach Gandalfa, albowiem władca Galadrimów zaliczany jest do najmądrzejszych elfów Śródziemia i może was obdarzyć tym, czym nie rozporządzają nawet potężni królowie. Od zarania ziemi przebywał na zachodzie, ja zaś od niepamiętnych czasów byłam przy nim. Jeszcze przed upadkiem Nargothrondu i Gondolinu przybyłam tutaj zza gór i razem z Celebornem przez długie wieki walczymy, stawiając opór klęskom. To ja po raz pierwszy zwołałam Białą Radę, a gdyby nie pokrzyżowano moich zamierzeń, kierowałby nią Gandalf Szary. Wtedy zaś pewnie inaczej potoczyłyby się wypadki. Nawet dziś została nadzieja. Nie będę wam radziła, mówiąc: zróbcie to albo zróbcie tamto, bo nie czynem ani radą, ani wyborem dróg mogę wam być pomocna, lecz wiedzą o tym, co było, co jest, a w pewnej mierze również, co będzie. Jedno wam powiem. Wasze zwycięstwo waży się na ostrzu noża. Jeżeli zboczycie choć o włos, wszystko runie, grzebiąc nas pod gruzami. Nadzieja wszakże nie zgaśnie, póki cała drużyna pozostanie wierna sprawie. To rzekłszy, zwróciła na gości przenikliwy wzrok i w milczeniu badała twarze jedną po drugiej. Nikt prócz Legolasa i Aragorna nie mógł długo znieść jej spojrzenia. Sam natychmiast zaczerwienił się i zwiesił głowę. Wreszcie pani Galadriela uwolniła ich z więzi swoich oczu i uśmiechnęła się, mówiąc: — Nie dopuszczajcie lęku do serc. Dzisiejszą noc prześpicie spokojnie. Westchnęli i nagle poczuli się zmęczeni, jak po długim, wnikliwym śledztwie, chociaż nie padło ani jedno pytanie. — Idźcie teraz — powiedział Celeborn. — Wyczerpały was troski i trudy. Nawet gdyby cel waszej wyprawy blisko nas nie dotyczył, znaleźlibyście w tym grodzie schronienie, póki nie odzyskacie zdrowia i sił. Odpoczywajcie. Na razie nie będziemy mówili o dalszej drodze.
Tę noc drużyna przespała na ziemi ku wielkiemu zadowoleniu hobbitów. Elfowie rozpięli dla nich namiot wśród drzew opodal źródła i wymościli im miękkie posłania, a potem melodyjnymi swoimi głosami, życząc im spokoju, zostawili samych. Wędrowcy jeszcze czas jakiś gawędzili, wspominając poprzedni nocleg w koronach drzew, marsz przez las oraz wizytę u Celeborna i pani Galadrieli. W dalszą przeszłość nie odważali się jeszcze zapuszczać myślą. — Dlaczego się tak zaczerwieniłeś, Samie? — spytał Pipin. — Załamałeś się od razu. Można by cię podejrzewać o nieczyste sumienie. Mam nadzieję, że nie miałeś sobie do wyrzucenia nic gorszego niż ten niecny zamach na mój koc. — Ani mi w głowie kraść twój koc — odparł Sam, wcale nieskłonny do żartów. — Jeżeli chcesz wiedzieć prawdę, czułem się tak, jakby mnie kto rozebrał do naga i było mi bardzo nieprzyjemnie. Zdawało mi się, że ona widzi we mnie wszystko przez skórę i pyta, co bym zrobił, gdyby mi dała możliwość powrotu do domu, do Szajeru, do miłej własnej norki z ogródkiem. A to zabawne, powiedział Merry. Niemal dokładnie tak samo było ze mną, tylko że... Nie, wolę więcej nie mówić, zakończył niezręcznie.
Wszyscy, jak się okazało, doznali podobnego wrażenia. Każdy czuł, że mu ofiarowano wybór między ciemnością, rojącą się od strachów, która go czeka w dalszej podróży, a czymś innym, pożądanym gorąco. Każdy w wyobraźni zobaczył jasno przedmiot swoich marzeń, który by osiągnął, gdyby zawrócił z drogi, poniechał wyprawy i pozostawił innym wojowanie z Sauronem.
Także mi się zdawało, wyznał Gimli, że wybór pozostanie tajemnicą i że nikt prócz mnie nie dowie się, co wybrałem. Mnie się to wydało niezmiernie dziwne, rzekł Boromir. Może to była tylko próba, może ona usiłowała przeniknąć nasze myśli dla jakichś własnych celów, ale miałbym ochotę nazwać to kuszeniem, jakby nam ofiarowała coś, czym rzekomo rozporządza. Nie trzeba was chyba zapewniać, że nie chciałem tego nawet słuchać. Mężowie z Minas Tirith dotrzymują słowa.
Boromir jednak nie powiedział towarzyszom, co mianowicie wedle jego wyobrażenia ofiarowywała mu pani Galadriela. Frodo nic mówić nie chciał, chociaż Boromir dopytywał się natarczywie.
W ciebie, powiernika pierścienia, najdłużej się wpatrywała, rzekł.
Tak, przyznał Frodo. Ale to, co mi wówczas przychodziło na myśl, zachowam dla siebie.
Bądź jednak ostrożny, powiedział Boromir. Nie wiem, czy można całkowicie ufać tej władczyni elfów i jej zamiarom.
Nie waż się źle mówić o pani Galadrieli,
surowo odezwał się Aragorn.
Sam nie wiesz, co gadasz. Ani w niej, ani w jej kraju nie ma nic złego, chyba że ktoś ze sobą zło przyniesie. Ale wtedy biada mu.
Dzisiejszej nocy usnę bez lęku, po raz pierwszy od wyjazdu z Rivendell. Obym spał spokojnie i zapomniał choć na tych kilka godzin o moim bólu. Zmęczony jestem na ciele i na duszy. I Aragorn, rzuciwszy się na posłanie, natychmiast zapadł w długi sen. Towarzysze poszli za jego przykładem, a żadne hałasy ani senne widziadła nie mąciły im spoczynku. Kiedy się zbudzili, biały dzień świecił nad trawnikiem przed namiotem, a woda ze źródła, tryskając w górę i opadając, skrzyła się w słońcu. Spędzili w Lothlórien kilka dni, o których niewiele umieliby powiedzieć i zachować w pamięci. Przez cały czas słońce świeciło jasno, z wyjątkiem chwil przelotnych ciepłych deszczów, po których zieleń zdawała się czystsza i świeższa. Powietrze było chłodne i łagodne, jak wczesną wiosną, lecz wyczuwali dookoła głęboką, zamyśloną ciszę zimy. Mieli wrażenie, że nie robią nic, tylko jedzą, piją, odpoczywają i przechadzają się wśród drzew, i to im zupełnie wystarczało. Celeborna i pani Galadrieli nie widywali później, z innymi elfami mało rozmawiali. Niewielu zresztą Galadrimów znało jakikolwiek język prócz własnej leśnej mowy. Haldir pożegnał się z drużyną i wrócił na północne pogranicze, którego teraz strzeżono pilnie, wiedząc z opowiadań gości, co się dzieje w Morii. Legolas przebywał niemal stale wśród Galadrimów, a po pierwszej nocy opuścił nawet wspólną kwaterę drużyny. Zjawiał się jedynie na posiłki i czasem na pogawędki. Często, wybierając się poza miasto, brał Gimlego, a towarzysze nadziwić się nie mogli tej odmianie. Teraz już, przesiadując lub spacerując razem, drużyna mówiła o Gandalfie, a gdy każdy dorzucał do wspomnień, co wiedział i w jakich okolicznościach widywał czarodzieja, jego postać tym żywiej stawała wszystkim przed oczyma. W miarę jak odpoczynek koił rany i znużenie ciała, serca boleśniej odczuwały żal po straconym przewodniku. Nieraz słyszeli w pobliżu śpiew elfów i wiedzieli, że Galadrimowie układają treny żałobne o zgubie Gandalfa, bo wśród słodkich, smutnych słów niezrozumiałego języka powtarzało się jego imię.
Mitrandir! Mitrandir! Śpiewali elfowie.
O pielgrzymie szary! Tak bowiem najchętniej nazywali czarodzieja. Legolas wszakże, jeśli znalazł się w takiej chwili w drużynie, nie chciał towarzyszom tłumaczyć słów pieśni, twierdząc, że nie potrafi i że strata, tak bardzo jeszcze świeża,
W nim budzi raczej ochotę do płaczu niż do śpiewu. W drużynie pierwszy Frodo spróbował, jak umiał, wyrazić w słowach swój smutek. Rzadko brała go ochota układać pieśni i rymy. Nawet w Rivendell wolał słuchać niż śpiewać, chociaż w pamięci przechowywał mnóstwo wierszy przez innych z dawna skomponowanych. Teraz jednak, gdy przesiadywał przy źródle w Lorien i słuchał głosu elfów, myśli jego mimowoli przybrały kształt pieśni, która mu się wydała piękna. Lecz gdy chciał ją powtórzyć samowi, nie znajdował nic prócz strzępków spłowiałych jak garść zwiędłych liści. A kiedy wieczór szarzał w krąg, na wzgórzu słychać było kroki. Odchodził jednak skoro świt w dalekiej drogi szare mroki. Od puszczy po zachodu brzeg, z północy ku południa wzgórzom, przez leża smocze, mroczny bur szedł, nieznużony swą podróżą. Z hobbitem, z elfem, w cieniu grot, z ludkiem zwyczajnych śmiertelników, z ptakiem czy wężem pośród traw, rozmawiał w tajnym ich języku. Raz miecz, to znów lecząca dłoń, ciężarem grzbiet strudzony srodze, paląca głownia, grzmiący głos, to znów znużony pielgrzym w drodze. To sądził jak mądrości wzór, do gniewu skłonny i do łaski. To znów jak starzec dłonie wsparł na pełnym sęków drewnie laski. Na moście stanął ciemny cień i ogień wyzywając dumnie, o kamień złamał mu się kij, a mądrość zmarła w Khazad-dûmie.